Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Trwają przygotowania do papieskich wizyt w Afryce i Ziemi Świętej.
Biskupi Niemiec i Szwajcarii debatowali nad kwestią soborowego nauczania w życiu kościelnym.
W Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Katolicko-Żydowska.
6 marca witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Barbara Marczewska.
W Angolii trwa cykl katechez i spotkań przygotowujących do pielgrzymki Benedykta XVI. Koncentrują się one na wyjaśnianiu znaczenia wizyty papieża jako następcy Piotra oraz na przybliżeniu jego posługi w Kościele Powszechnym. W tym celu zostały wydane specjalne foldery. Pomagają one wiernym w przygotowaniu do spotkania z papieżem, które, jak czytamy w jednym z nich, jest dla Angolczyków przywilejem, ale zarazem wielką odpowiedzialnością i wyzwaniem, by ta pielgrzymka stała się czasem umocnienia i odnowy Kościoła.
Konferencja Episkopatu Angolii oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej zachęca wiernych do licznego udziału w spotkaniach z papieżem w Luandzie oraz witania go na trasie przejazdu. W praktyce nie jest to sprawa łatwa.
Wierni muszą pokonać setki kilometrów, by dotrzeć do stolicy. Większość tutejszych katolików jest tak biedna, że nie stać ich na jakikolwiek środek transportu. Parafiejnicy pomagają, ich środki są jednak także ograniczone. Choć wizyta Benedykta XVI będzie transmitowana przez angolijskie media, śledzić ją będą mogli w telewizji tylko mieszkańcy stolicy i dużych miast. W ubogich regionach ludzie nie mają po prostu telewizji czy też zwyczajnie prądu. Mimo pewnych trudności księża nie tracą nadziei, że pielgrzymka będzie czasem umocnienia i wzrostu oraz bodźcem do nowej ewangelizacji. Stąd foldery przygotowujące do spotkania z papieżem zawierają swoisty rachunek sumienia z życia wiary. Ostatnie z pytań brzmi, jak świadczę konkretnie o Jezusie w codziennym życiu. Z Kakułamy w Angolii, Beata Zajączkowska, Radio Watykańskie.
Przygotowaniom do spotkania z Benedyktem XVI towarzyszy też specjalna modlitwa za papieża i owocność jego posługi, którą, jak mocno podkreślają Angolczycy, jest umacnianie braci w wierze.
Papieska wizyta w Ziemi Świętej może zachęcić chrześcijan do pozostania na tamtych terenach, ufa łaciński patriarcha Jerozolimy. Arcybiskup Fuad Tual w rozmowie z agencją CNS zwrócił uwagę, że Benedykt XVI przybędzie do ziemskiej ojczyzny Jezusa w momencie bardzo delikatnym, gdyż Strefa Gazy była niedawno teatrem wojny. Chrześcijanie w Ziemi Świętej potrzebują większej wiary w Boga i w człowieka oraz umocnienia nadziei na przyszłość, a papież może ich w tym umocnić, powiedział arcybiskup Tual. Podkreślił przy tym pastoralny charakter majowej pielgrzymki, zaznaczając, że Benedykt XVI przybędzie najpierw do wiernych, a dopiero potem do miejscowych władz. Mamy nadzieję, że jego wizyta pomoże nam kontynuować duszpasterską posługę i zachęci do pozostania na tej ziemi. Ufamy, że doda nam odwagi w nieustannych wysiłkach na rzecz dialogu, sprawiedliwości i pokoju, powiedział łaciński patriarcha Jerozolimy.
Bezpośrednie przygotowania do papieskiej pielgrzymki trwają od ponad miesiąca zarówno w Jordanii, jak i w Izraelu. Tamtejsi chrześcijanie ufają, że jej ubocznym skutkiem może też być zwiększenie liczby pielgrzymów i turystów. Może mieć ona także pozytywny wpływ na dialog międzyreligijny i wyjaśnienie historycznych nieporozumień. Okazją do tego będzie także konferencja naukowa w Instytucie Yad Vashem na temat Piusa XII, współorganizowana przez Salezjański Ośrodek Teologiczny w Jerozolimie. Odbędzie się ona w najbliższą niedzielę i poniedziałek. Jak wiadomo, Jerozolimski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu zaliczył Piusa XII do milczących wspólników Shoah, co zaznaczono na specjalnej tabliczce jemu poświęconej. Przeciwko tej niesprawiedliwej ocenie wielokrotnie protestowała Stolica Apostolska. Muzeum Yad Vashem ma się znaleźć na trasie papieskiej pielgrzymki.
Trudno jest mówić o dialogu w sytuacji, gdy chrześcijanie muszą uciekać z Bliskiego Wschodu, by uniknąć represji, stwierdził arcybiskup Celestino Migliore na amerykańskim sympozjum pod tytułem Chrześcijaństwo na Bliskim Wschodzie – antyczne, ale zawsze nowe. Zostało ono zorganizowane przez chaldejską eparchię w Detroit. Celem spotkania było uwrażliwienie amerykańskiej opinii publicznej na problemy chrześcijańskiej społeczności na Bliskim Wschodzie, która z trudem walczy o przetrwanie.
Muzułmanie patrzą na nas przez pryzmat swoich podręczników do historii i widzą w nas złowrogich krzyżowców, powiedział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Z kolei dla chrześcijan islam to przede wszystkim groźba nietolerancji religijnej. Uczniowie Chrystusa stanowią jeszcze 7% tamtejszej społeczności, lecz ich liczba stale spada, zaznaczył watykański dyplomata. Docenił on wielkie starania podejmowane przez kościoły na całym świecie, by utrzymać obecność chrześcijaństwa w tym tak ważnym dla jego dziejów regionie. Służy temu m.in. rozwój życia monastycznego, a także struktur kościelnych w sferze edukacji, służby zdrowia i działalności charytatywnej.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Niemczech zakończyła się sesja plenarna episkopatu. Przez ponad 3 dni zgromadzeni w Hamburgu biskupi zajmowali się aż 11 kwestiami, m.in. światowym kryzysem finansowym, zmianami w liturgii mszy świętej oraz stosunkiem Kościoła w Niemczech do bractwa Piusa X.
Właśnie ten ostatni temat zainteresował najbardziej niemiecką opinię publiczną. Biskupi wydali specjalny dokument, w którym zdecydowanie odcięli się od tej grupy i wystąpili w obronie papieża. Hierarchowie stwierdzili, że bractwo świętego Piusa X musi uznać postanowienia Watykanum Secundum i podkreślili, że nauczanie soborowe należy do istoty tradycji katolickiej. Po raz kolejny wezwali oni biskupa Richarda Williamsona i wszystkich lefebrystów, by odcięli się od postaw antysemickich. Zakończona sesja plenarna pozostawia jednak wiele innych owoców. Niemieccy biskupi napisali do wiernych dokument na temat Eucharystii. Jest on wynikiem 6-letniej pracy specjalnej komisji i zawiera przemyślenia o tym, jak dzisiaj w godny sposób powinna być sprawowana Eucharystia. W innym końcowym dokumencie niemieccy biskupi stanowczo wezwali polityków i biznesmenów, by ci wykorzystali światową recesję do reformy porządku gospodarczego. Zdaniem biskupów, przy kierowaniu gospodarką konieczne jest stosowanie katolickiej nauki społecznej. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Szwajcarscy biskupi, zaniepokojeni rosnącą polaryzacją stanowisk w kościele, zaprosili wiernych do Einsiedeln na wspólną modlitwę o jedność. Narodowa pielgrzymka do głównego szwajcarskiego sanktuarium maryjnego odbędzie się w poniedziałek po zesłaniu Ducha Świętego. Podziały ujawniły się ostatnio po watykańskich decyzjach o zdjęciu ekskomunik z biskupów należących do mającego główną siedzibę w Szwajcarii Bractwa Świętego Piusa X. Szwajcarski episkopat poświęcił temu 3-dniowe posiedzenie w Chur, na którym był też nuncjusz apostolski w tym kraju. Biskupi wyrazili żal, że decyzja o papieskim geście pojednania wobec tradycjonalistów była za mało starannie przygotowana i zabrakło właściwej informacji z Watykanu. Wyniki obrad zaprezentował wczoraj na konferencji prasowej w Bernie przewodniczący episkopatu biskup Kurt Koch.
Biskupi Szwajcarii podkreślają, że zgodnie z nauczaniem ostatnich 5 papieży, Sobór Watykański II nie oznaczał w życiu Kościoła zerwania z tradycją, ale odnowę z zachowaniem ciągłości. Biskup Koch zwrócił uwagę, że niestety zarówno tradycjonaliści, jak i progresiści uważają Sobór za zerwanie. Przypomniał, że Stolica Apostolska wyraźnie postawiła 4 biskupom tradycjonalistom jako konieczny warunek pełnego powrotu do kościelnej jedności – uznanie nauczania Soboru i ostatnich papieży. Niestety nie wszyscy, którzy powołują się dziś na Watykanum Secundum i wolność religijną, wyrażają ją tak, jak to rozumiał Sobór, powiedział ordynariusz Bazylei. Zapraszając do Einsiedeln na modlitwę o jedność, stwierdził, że podziały w kościele budzą ból i troskę biskupów. Szczególnie martwi fakt, że przeciwstawia się Benedykta XVI i Sobór, podczas gdy Ojciec Święty całe swe nauczanie opiera na soborowych podstawach, dodał przewodniczący szwajcarskiego episkopatu.
Ateistyczna kampania w Wielkiej Brytanii nie ogranicza się jedynie do niewinnych plakatów na autobusach. Brytyjskie Ministerstwo Edukacji opracowało właśnie projekt nowego kodeksu postępowania, który zmusza chrześcijańskich nauczycieli do promowania innych religii i praw gejów. Teoretycznie chodzi jak zwykle o piękne ideały równości i różnorodności. W praktyce nauczyciel nie będzie mógł na przykład odmówić propagowania materiałów przygotowanych przez organizacje homoseksualne. Katecheta zapytany przez ucznia, czy Jezus Chrystus jest jedyną drogą zbawienia, nie będzie mógł odpowiedzieć twierdząco. Nowy kodeks uderzy również w szkoły katolickie. Będzie im można zarzucić na przykład, że promują chrześcijańską wizję małżeństwa. Natomiast przy wyborze ich dyrekcji nie będzie już można preferować nauczycieli katolickich.
Zdaniem angielskiego episkopatu przyjęcie nowego kodeksu doprowadzi do masowych zwolnień wśród nauczycieli i zamykania katolickich szkół. Zagrożenie nie jest czysto teoretyczne. Całkiem niedawno Kościół został zmuszony do zamknięcia ośrodków adopcyjnych, ponieważ domagano się od nich pośredniczenia w adopcjach dla par homoseksualnych. W Wielkiej Brytanii istnieje już bardzo wiele przypadków prześladowania ludzi, którzy nie podporządkowują się nowym normom równości i różnorodności. Dziennik The Daily Mail wspomina m.in. o wyrzuceniu z pracy pielęgniarki, która powiedziała pacjentce, że będzie się za nią modlić, czy o ukaraniu urzędnika stanu cywilnego, który chciał się wymigać od udziału w homoseksualnych zaślubinach. Inny przykład to wycofanie się gminy Brighton z dotowania chrześcijańskiego domu starców, bo pensjonariuszy nie pytano się o orientację seksualną. Biuro Episkopatu Anglii i Walii do spraw szkolnictwa skierowało oficjalny protest do brytyjskiego Ministerstwa Edukacji i wciąż jeszcze liczy, że rząd wycofa się ze swych kontrowersyjnych planów.
Antychrześcijańską polityką władz jest również zaniepokojony były premier, a od roku katolik Tony Blair. W wywiadzie dla anglikańskiego tygodnika The Church of England wyraził on nadzieję, że aktualna walka z chrześcijaństwem to tylko niedorzeczne pomysły poszczególnych osób, które są czymś marginalnym. Moim zdaniem, zaznaczył, ludzie powinni być dumni z tego, że są chrześcijanami i swobodnie dawać temu wyraz. Wezwał on również do przyjęcia wartości religijnych w życiu publicznym, aby uniknąć katastrofy gospodarczej. Gospodarka wolnorynkowa musi się opierać na jasnych wartościach, aby mogła poprawnie funkcjonować, powiedział Tony Blair. Były premier odniósł się też do wyników niedawnych sondaży, z których wynikało, że 2/3 Brytyjczyków pragnie, by wartości religijne odgrywały zasadniczą rolę w życiu publicznym. Jestem przekonany, że ludzie o wiele bardziej szanują chrześcijaństwo, niż się to powszechnie uważa, dodał Blair.
Kardynał Stanisław Dziwisz i rabin David Rosen wezwali swe wspólnoty do kontynuowania linii dialogu zapoczątkowanej przez Jana Pawła II. Obaj uczestniczyli w międzynarodowym panelu na krakowskim Ignacjanum zorganizowanym w 5. rocznicę śmierci ojca Stanisława Musiała, jezuity, orędownika dialogu obu religii. Było to wydarzenie historyczne, gdyż padły na nim istotne i odważne deklaracje, uważa ksiądz Janusz Salamon, dyrektor Centrum Kultury i Dialogu, które zorganizowało konferencję.
Dwa długie przemówienia były niezwykłe, dlatego że było w nich wiele odważnego samokrytycyzmu, spojrzenia na swoje własne niedociągnięcia własnej wspólnoty. Te wątki pojawiły się nie tylko w przemówieniach księdza kardynała, ale także rabin Rosen bił się w piersi i wzywał swoich współwyznawców, aby coraz bardziej szukali porozumienia, szukali pojednania, aby to nowo odnalezione braterstwo między chrześcijanami i Żydami, jak je określił, nawiązując do Jana Pawła II, ksiądz kardynał, żeby ono rozkwitało, aby to braterstwo dojrzewało. Ksiądz kardynał i rabin Rosen kierowali do całych swoich wspólnot wezwanie, abyśmy brali przykład z Jana Pawła II, który nie bał się wskazywać, że jeszcze wiele zostało do zrobienia, że jeszcze wiele w nas słabości, grzeszności, ale przed nami wspaniały horyzont odnalezionych braci.
Konferencję zwieńczyło wręczenie nagrody imienia księdza Stanisława Musiała za zasługi na rzecz pojednania polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego. Laureatami jej pierwszej edycji zostali zmarły niedawno profesor Jan Błoński oraz miasto i gmina Chmielnik.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.